No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Mam dla was na dzisiaj, naprawdę przepiękną, absolutnie wzruszającą historię, też taką bardzo na czasie, myślę, ale jak zawsze musi być trochę wstępów. Pierwsze przeprosiny, które raz na jakiś czas słyszycie w moich nagraniach, czyli przepraszam, jeżeli będą jakieś przeszkadzajki takie gdzieś tam z tyłu, bo niestety znowu jestem w miejscu, gdzie nie do końca jest cicho, jakieś remonty są, więc jeżeli jakieś wiertarki będą gdzieś tam warczały, to proszę wybaczyć, ale mam nadzieję, że po prostu mój świetny mikrofon tego nie złapie i będzie wszystko dobrze słychać. Kochani, tak jak zawsze napisaliście całą masę komentarzy, mam pospisywane też trochę starych, trochę nowych, tak sobie wybieram. Posłuchajcie oczywiście pięciu krótkich waszych miejsc słuchania, waszych różnych sytuacji, w których jesteście. Bardzo to wszystko mnie wzrusza w ogóle, naprawdę, kiedy czytam te wasze komentarze. Posłuchajcie. Pierwszy od Karoliny. Tak pisze Karolina. Robię kolację dla mojego malca. A on biega po pokoju z głośnikiem Bluetooth i tańczy do melodii z czołówki Historii Potłuczonych. A później dziwi się, kiedy nagle muzyka się kończy i odzywa się spokojny głos ojca Adama. On ciągle robi taką zdziwioną minę i wydaje z siebie coś w rodzaju "Ło". Słuchamy i pozdrawiamy. Droga Karolina, twojego malca bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że raz, że słucha tej melodii, bo rzeczywiście ona jest bardzo ładna, a też mam nadzieję, nauczy się słuchać langusty. Naucz go tego, Karolino. Drugi komentarz od Wojciecha. Wojciech pisze tak. No to ja też się ujawnię. Można słuchać biegając, jeżdżąc na rowerze i pokonując długie odcinki samochodem, ale można również się ewangelizować spawając. Tak dokładnie napisałem, spawając, czyli łączyć w całość dwa odległe od siebie strony. Przepraszam, że chodziło o dwie odległe od siebie strony. Bardzo mi się podoba wyrażenie Wojciecha, że można się ewangelizować i to jest ładne wyrażenie, że ewangelizowanie to jest łączenie dwóch odległych stron. Często my z Panem Bogiem jesteśmy odległymi stronami i w ten sposób się łączymy. Wojtek dalej pisze: Langusta wyciąga te biedne, bursztynowe dzieci na brzeg morza. Skąd ty, Wojtek, masz takie porównania, spawaczu? Dziękuję, pisze Wojtek. Niech langusta trwa do końca świata i o jeden dzień dłużej biorę rower i idę jeździć dalej. Można? Można. Patka, bardzo krótki komentarz, ale wzruszający. A ja słuchałam opowieści i zdałam sobie sprawę, że jesteś, ojcze, ostatnim węzłem, który trzyma mnie z wiarą. Patko droga, po pierwsze obiecuję, że będę się starał być węzłem do końca życia i spróbuję nigdy nie dać się rozwiązać, gdyby rzeczywiście miało być tak, ale co ważniejsze, Patko, nie trzymaj się mnie w wierze, bo na żadnym człowieku wiary zbudować się nie da. Patko, przywiąż się do Pana Jezusa. Jeżeli w tym mogę Ci oczywiście jakoś pomóc, to bardzo chętnie to robię, ale przywiąż się wszystkimi możliwymi węzłami do Pana Jezusa. Patko, bardzo o Tobie pamiętam i bardzo się za Ciebie modlę. Kasia z kolei pisze tak. Ja za każdym razem słucham ojca w kuchni, przyrządzając jedzenie, no albo jedząc. Już się na tym łapię, że jak słyszę ojca głos, to kieruję się do kuchni lub rozglądam się za jakimś jedzeniem. No roztyję się przez ojca, ale warto. Pozdrawiam serdecznie. Kasiu, no to jest rzeczywiście bardzo piękny obraz, czyli jak tylko usłyszysz mój głos, natychmiast po prostu jedzenie ci się przypomina. To jest po prostu jak odruch Pawłowa, nie? Wolałbym oczywiście, żeby na mój głos ci się Pan Jezus przypominał, ale w drugiej kolejności może być jedzenie. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli kiedyś jakimś niepojętym cudem zostanę świętym, to proszę mnie ogłosić świętym od jedzenia. To byłoby bardzo mi takie wskazane. I żebyście najlepiej we moje wspomnienie dużo jedli. Z niczego się nie będę bardziej cieszył. Wiem, niektórzy myślą, Boże, ten to już ma pychę po prostu taką, że głowa mała. Nie, po prostu lubię jeść. I teraz jeszcze jeden komentarz, kochani. Komentarz jest od Moniki, ale to nie jest komentarz od Moniki, bo jak się zaraz okaże, Monika to jest profil mamy, a tak naprawdę napisała Julka na profilu swojej mamy. Posłuchajcie, bo bardzo zabawne, szczególnie jakie były komentarze potem jeszcze jakby podłączone. Więc jest tak. Ja słucham księdza na lunchu. Tak sobie pomyślałem, kurczę, na lunchu w Polsce to mało kto mówi na lunchu, nie? No ale piszę dalej tak. Jem najlepszego owoca świata, czyli banana. Julko, ja też bardzo lubię banany. Koleżanki rozmawiają o make-upie, lecz ja go jeszcze nie noszę. więc wsunęłam słuchawkę do ucha i lekko podśpiewuję piosenkę pod tytułem I'm on top of the world. I właśnie się tak czuję. Przez słuchanie księdza mama mówi, że polski mi się bardzo poprawił. Piszę z profilu mamy. Pozdrawiam, Julka z Houston, Texas. Good job. Julciu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za ten komentarz, ale najlepsze. Pod tym postem natychmiast pojawiły się 3 odpowiedzi od mężczyzny o takim samym nazwisku jak Monika i Julka, czyli przypuszczam, że to tata pewnie. Bo pierwszy komentarz był taki. Ależ emocje. Niech ksiądz Julci odpisze. Bardzo proszę. Mija chwila, parę minut. Kolejny komentarz się pojawia. No bo w domu zaraz zwariujemy po prostu z żoną. Mija kilka minut. I ostatni komentarz. Bo Julcia ma 12 lat. Więc kochani, cała rodzina kochana, bardzo Was serdecznie pozdrawiam w tym Houston. Byłem kiedyś w Houston na rekolekcjach, ale to już dosyć dawno. Bardzo chętnie bym tam kiedyś jeszcze wrócił do Houston. Jeżeli tak będzie, to mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Julcia, na lunchach z koleżankami. Słuchaj koleżanek, a nie słuchaj muzyki, bo to niegrzeczne, ale bardzo się cieszę, że słuchasz Langusty, naprawdę. Super. I mam nadzieję, że polski będzie Ci się coraz bardziej poprawiał. Kochani, tyle wstępu, bo jakoś tak w ogóle długo dzisiaj wyszło. Będzie teraz czołówka, czyli zaraz malec od Karoliny będzie mógł potańczyć, a potem będzie naprawdę niesamowita, przepiękna historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Magdzie, co z rakiem w ciąży walczyła. Moi drodzy, moi mili, witam już Was teraz bardzo tak już oficjalnie, czyli w głównej części naszego spotkania. Ciekawy jestem, czy jest taka część z Was, która przewija te początki i nie chce słuchać tych głupot, które tam gada na początku, chociaż mam nadzieję, że nie, że te komentarze też lubicie słuchać. No jak nie, to nic nie poradzę, bo ja lubię je czytać, więc raczej się to nie ugadamy, bo ja lubię sobie je czytać. Kochani, jedziemy z historią od Magdy. Boże, co za piękna historia. Słyszałem takich historii, kochani, już wiele. Magda mi to napisała, ale znam bardzo wiele osób z bardzo podobną historią. Uważam, że to są jedne z najpiękniejszych rzeczy, jakie można zrobić w życiu, więc posłuchajcie, bo myślę, że nawet nie będę to za wiele komentował, tylko postaram się to przeczytać, bo tu jest wszystko napisane, tu nie trzeba nic więcej. Na końcu może coś tylko powiem. Posłuchajcie. Drogi ojcze Adamie, tak słucham i słucham sobie tych wspaniałych podcastów, i myślę, że i moją historią powinnam się ze słuchaczami podzielić. Były już szczęśliwe lub nieszczęśliwe historie o kobietach pragnących doświadczyć macierzyństwa, o bólu i radości, o zwątpieniu i pogodzeniu. Czy moja opowieść wniesie jeszcze coś? Zadecydujcie sami. Oj, Magdo, tak, bardzo wniesie. Jest lato, pisze Magda, 2016 roku. Jestem mamą 6-letniego synka, który od lat wypatruje braciszka. Lecz choć się o niego modlimy, nie jest nam dane doświadczyć drugiej ciąży. Wzloty i upadki i całe taram. Próbując tłumaczyć dziecku, że mama już pewnie nie może zajść w ciążę i rezygnując ze starań, dowiaduje się miesiąc później, że jednak się udało. Idę szybko do lekarza, żeby wykluczyć jakąś pomyłkę, że jest okres urlopowy, a bada mnie jakiś inny pan doktor, który stwierdza wczesną ciążę, ale każe iść za parę tygodni do mojego ginekologa. Przy okazji pokazuję mu jeszcze pierś. Z boku można wyczuć lekkie zgrubienie. Lekarz mnie bada i mówi, nie, to są gruczoły mleczne, bo przecież jestem w ciąży, więc to całkiem logiczne. 3 tygodnie później, z bijącym sercem siedzę w gabinecie lekarskim. Tak, okazuje się to prawdą, w moim łonie bije serduszko dziecka. Jestem przeszczęśliwa. Choć cieszyć się boję, bo jeszcze nie jedno przecież może się wydarzyć, wiadomo. Opowiadam mimochodem o piersi, bo mi to jakoś na gruczoł mleczny nie pasuje. Przecież karmiłam już piersią i wiem, że takie zgrubienia się przesuwają, a nie tkwią w jednym miejscu przez parę tygodni. Lekarz nie widzi powodu do niepokoju. Bada pierś, ledwo coś wyczuwa, ale żeby mnie uspokoić, każe zrobić USG. Niestety, jak się okazuje, nie ma dla mnie dobrych wiadomości. Od razu podejrzewa złośliwy nowotwór piersi. Malutki, niecały centymetr, muszę zrobić biopsję. Jak się domyślacie, dopiero tu zaczyna się naprawdę ta historia. Łzy lecą non-stop. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Czy ktoś sobie ze mnie zadrwił? Przecież ja mogę umrzeć. Jak każdy, kto dostaje taki wyrok, czyli rak. A co z nienarodzonym moim dzieckiem? Tysiące pytań. Lecz żadnej odpowiedzi. Straszny czas. Gonitwa myśli, szarpanina, niemoc. Strach. 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 Paniczny strach. Tego samego dnia rusza machina. Dzwonię do przyjaciół, którzy są lekarzami. To oni umawiają mi prywatną wizytę na biopsję piersi już na następny dzień. Twierdzą, że teraz liczy się każda minuta. Pacjent musi wiedzieć, na czym stoi, potrzebna jest diagnoza i plan działania. A że stan psychiczny pacjenta odgrywa też niesamowitą rolę, dlatego należy szybko działać. Jestem w 10. tygodniu ciąży. Wynik biopsji potwierdza przypuszczenia mojego lekarza. Nowotwór złośliwy. Pan doktor sam dzwoni do mnie z tymi chiobowymi wieściami, sugerując jak najszybszą operację w celu usunięcia zmiany nowotworowej, poddaniu się chemioterapii, no i oczywiście usunięcie ciąży. Ale ja jak to? Mam zabić dziecko, którego tak bardzo wyczekiwaliśmy? Umawiam się na wizytę do przyszpitalnego centrum piersi. Przemiła pani doktor tłumaczy mi, że ciąża sama w sobie różnie może się rozwijać u zdrowej kobiety, jest obciążeniem dla przyszłej matki, no a dopiero co u mnie. Nie mogę czekać do rozwiązania i dać się zjeść rakowi, którego komórki u młodych osób namnażają się w zatrważającym tempie. Czyli że co, że nie ma wyjścia? No to rozpacz. Jestem wewnętrznie rozdarta. No przecież nie mogę usunąć dziecka. To tylko zlepek komórek, tak mi mówią inni. To mnie wszystko przerasta. Mąż mnie wspiera i przekonuje, że obojętnie jaką decyzję podejmiemy, to on będzie przy mnie. Ale wiem, że on też bardzo, bardzo chce tego dziecka. Pytam się, jaki Pan Bóg miał plan dla nas? Czego ode mnie oczekuje? Wiem, że tu jest tylko jedna odpowiedź. Życie. Ale czyje? Moje? Dziecka? W najlepszym wypadku mojej dziecka? Zatroskana siostra, która dobrze mnie zna, wie, że jeśli usunę ciążę i wyjdę cało z tej choroby, to psychicznie będę na dnie, bo do końca życia nie wybaczę sobie. Ciągle będę się pytać, jak potoczyłoby się moje życie, gdybym inaczej zdecydowała. Więc prosiłbym, szukała konsultacji w innych dużych szpitalach, które może mają większe doświadczenie z tak specjalnym przypadkiem jak mój. Tydzień później jedziemy z mężem 400 kilometrów do innej kliniki, by zrobić mammografię i odbyć wizytę u pana doktora, który stwierdza: przyjechała tu pani po to, bo chce pani urodzić dziecko, więc ja pani mówię, że jest to możliwe. Opowiada mi o podobnych przypadkach. Gwarancji na pomyślne zakończenie oczywiście nie daje, ale mówi, że są duże szanse. To nam wystarcza. Plan jest taki. Za tydzień operacja guza wraz z wycięciem głównego węzła chłonnego, by zobaczyć, czy rak już tam dotarł. A po badaniu histopatologicznym będzie decyzja, jaka dalsza terapia. Prawdopodobnie chemia podczas ciąży i po narodzeniu dziecka radioterapia. Czeka mnie 10 miesięcy walki, podczas której muszę jeszcze urodzić dziecko. Przechodzę wszystkie badania, które dla ciężarnych nie wchodzą w rachubę, no ale nie ma innego wyjścia. Chcę żyć, mam dla kogo żyć. Dla syna, dla męża i dla mojego jeszcze nienarodzonego dziecka. Pan Bóg dał nam je, po to bym zwróciła uwagę na pierś, bo przecież guz był już pewnie parę miesięcy wcześniej, tylko go nie wyczułam. Dopiero, gdy podczas pierwszych tygodni ciąży hormony szaleją w ciele, piersi bolą i masując je wyczuwam przez przypadek to zgrubienie. To nie przypadek, nie. Nasze dziecko ratuje mi życie. Próbuję normalnie egzystować, zajmować się domem i synkiem, który ma właśnie iść do pierwszej klasy. Wie tylko, że muszę jechać za parę dni na operację i że on zostanie z babcią, bo tatuś mi musi towarzyszyć. Wtedy jeszcze nie mówimy mu o szczęściu, które rozwija się w mamy brzuszku. Chcemy odczekać z dobrymi nowinami. W szpitalu jestem kłębkiem nerwów. Boję się nie tylko o siebie, boję się, jak narkoza może wpłynąć na dziecko. Przecież często się słyszy te wszystkie opowieści o matkach, które wzięły tabletkę od bólu głowy, a potem ma to nieodwracalne skutki dla rozwoju płodu. No ale będzie jak będzie, przecież Bóg wie, Bóg tak chce, Bóg wie, co robi. On mnie przez to przeprowadzi. Dziecko może być chore, może być kalekie, a nawet może umrzeć, ale to nie ja będę o tym decydować. Ja muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, by zwycięsko przez to przejść. Ból po operacji da się wytrzymać. Proszę tylko lekarza o USG, by dowiedzieć się, czy nadal jestem w ciąży. Wszystko jest okej. Dobry znak. Po paru dniach wracam do domu. Czekam na wynik histopatologiczny i związany z nim plan terapii. Rak jest agresywny. G3 w skali od 1 do 4. Szybko się komórki rakowe dzielą. Węzły chłonne są czyste. Nie znaczy to jednak, że pojedyncza komórka nie przeszła do krwiobiegu i gnieździ się właśnie w jakimś organie i za parę miesięcy czy lat będę mieć przerzuty. A ja pragnę wyzdrowieć, widzieć jak dorastają moje dzieci. Dlatego w 18 tygodniu ciąży zaczynam chemioterapię. Może inni stwierdzą, że to niepotrzebny heroizm. Może wcześniej też bym tak komentowała, na sucho kalkulowała, ale teraz czuję, że ja po prostu muszę spróbować. Następne 24 tygodnie sączy się do mojego organizmu lek, który ma wyeliminować wrogie komórki, ale także niszczy mój organizm. Podczas tak zwanego wlewu pacjentki chętnie opowiadają sobie swoje historie, bo siedzą czy leżą koło siebie przez następne 2 godziny. Ja tylko pragnę wrócić do domu, z nikim nie rozmawiać, zostawić to za sobą. Żyję tylko z myślą o dziecku. W drugiej połowie ciąży brzucha już nie da się nie zauważyć. Dziwi to bardzo współtowarzyszki niedoli. Nie dowierzają, że to możliwe. Pewnie myślą, że postradałam zmysły. Wszyscy się modlą. Przyjaciółka zna zakonnicę, która modli się z całym zakonem w intencji nienarodzonego dziecka. Moja znajoma przebywa w sanatorium. Kiedy dowiaduje się o mojej chorobie i od razu na miejscu prosi o poprowadzenie mszy w tej intencji. Ciocia modli się do ojca Pio. A ja wszystko przyjmuję takim, jakim to w danej chwili jest. Jeśli jestem strasznie zmęczona, to przesypiam na sofie parę godzin, gdy synek jest w szkole, a mąż w pracy. A jak wracają do domu, to staram się gotować i być dla nich. Trzeba przecież odrobić lekcję, upiec ciasto, zawieźć syna na basen. On już wie, że będzie miał rodzeństwo i tak, będzie to ten wymodlony przez niego braciszek, bardzo się cieszy. Już wymyśla imiona. Termin porodu wypada na połowę marca, ale w połowie lutego coraz gorzej się czuję. Pomiędzy cotygodniowymi dawkami chemioterapii pęka pęcherz płodowy. No i rodzę zdrowego syna. Choć przychodzi na świat 4 tygodnie przed czasem, waży 3200 gram i ma 50 cm długości. Łzom radości nie ma końca. Po porodzie jeżdżę jeszcze do początku kwietnia na chemię, a miesiąc później zaczynam przyjmować codzienne dawki promieniowania na pierś, która jest coraz bardziej poparzona i boli. Ale mam zdrowych 2 synów, wspaniałego męża, któremu na pewno nie było przez ostatnie miesiące łatwo. Ile się przecież słyszy takich opowieści, że facet nie wytrzymuje i odchodzi. Dużo wyzwań i problemów na pewno przed nami, ale to, co do tej pory przeżyliśmy, scaliło nas. Daje poczucie, że razem przetrwamy wszystko. Niestety, kiedy chorowałam, nie znałam jeszcze ojca Adama i Langusty. Dopiero korona sprawiła, że siostra podsyła mi linka do codziennych wstawaków, brewiarzy, majówek, niedzielnych mszy online. Wtedy też słucham krótkich wyjaśnień do imion, które ojciec nagrywa. I dziwię się, kiedy słyszę nagle piękne wyjaśnienie do tak rzadkiego imienia naszego małego brzdąca. Nasz synek ma już 3 lata, jest wulkanem energii, ruchliwości, radości i szczęścia. Jest zdrowy, jeśli nie policzymy alergii pokarmowej, no ale dzisiaj to przecież co trzecie dziecko to ma. Ale najważniejsze na końcu, bo na imię mu daliśmy Nataniel, Boży dar. To koniec mojej opowieści, ale mam prośbę. Kochani, nie osądzajcie takich czy innych wyborów zbyt pochopnie. Zawsze łatwo jest podjąć dane stanowisko, jeśli problem nas nie dotyczy. Tylko na chłodno oceniamy za i przeciw. Do tego dochodzi fakt, że każdy z nas ma inną sytuację życiową. Jest w innej formie psychicznej, której należy dokonać jedynego słusznego dla siebie wyboru. Ja miałam szczęście, bo byli przy mnie wspaniali ludzie, Kto wie, jak bym postąpiła, gdyby mąż był na przykład tyranem, ciąża patologiczna, a w domu na utrzymaniu miała już, nie wiem, trójkę dzieci i za mało środków do życia. Bądźcie chrześcijanami, pomagajcie innym, nie oceniajcie. Tak mocno was pozdrawiam. Z Bogiem, Magdalena. Moi drodzy, jestem przekonany, że część z was jest pewnie już zalana łzami, bo ja też prawie jestem. Jak czytałem to pierwszy raz, to się nie powstrzymałem. Teraz już próbuję, chociaż idzie różnie. To jest niesamowita historia. Tak jak mówię, słyszałem już wiele takich historii. Znam wiele takich rodziców, którzy przeszli przez coś podobnego. Przez właśnie chorobę mamy, jednocześnie bycie w ciąży. Ujmują mnie w tej historii dwie rzeczy najbardziej. Madziu i mężu Madzi, nie wiem jak masz na imię, bo chyba tutaj nigdzie nie padło, jeżeli padło, to przepraszam. Drodzy rodzice Natanaela i waszego drugiego jeszcze szkraba starszego. Jesteście piękni w tym, co zrobiliście. Jesteście piękni, tak. Dzisiaj niestety jest tak bardzo często, nie mówię, że zawsze oczywiście, nie mówię, że wszyscy lekarze tacy są, to oczywiste, że nie. Ale bardzo często, kiedy tylko zaczynają się kłopoty w ciąży, albo kiedy zaczynają się kłopoty mamy, to bardzo często łatwo usłyszeć, no to aborcja, nie? Jesteście wielcy w tym, co zrobiliście. Mamo droga Magdo, jesteś cudna w tym, jak do tego podeszłaś. Że to nie ty będziesz wybierać, kto będzie żył. To nie ty jesteś od tego, żeby o tym decydować. Podjęłaś niesamowitą walkę. Niesamowitą walkę. Walkę jednocześnie o swoje zdrowie, walkę o swoje dziecko, o życie, o swoją rodzinę, o swoją przyszłość. Walkę, gdzie Pana Boga zaprosiłaś. Gdzie oczywiście zaprosiliście razem, tak jak piszesz, bez twojego męża pewnie byłoby strasznie trudno, nie? I chwała Bogu, że masz takiego męża, który stoi z tobą, razem z tobą, ręka w rękę. To jest przepiękna historia. To jest historia, która dla mnie jest najlepszym chyba komentarzem do tego, kochani, co się ostatnio dzieje, nie? Myślę, że nic lepszego nie można skomentować do tego, co się ostatnio dzieje, ale jest też dla mnie niezwykle ujmujące to, co Madzia napisała na końcu. Kiedy napisała, proszę was, nie oceniajcie innych. I myślę, że Magda jest akurat tą osobą, która mogłaby to zrobić. Że Magda jest tą osobą, która mogła powiedzieć, zobaczcie, ja to przetrwałam, ja wybrałam tak, ja wybrałam dobrze. Kochani, tu nie chodzi o to, że próbujemy coś pochwalić, nie. Tylko Magda mówi, nie oceniajcie, nie oceniajcie. Bardzo piękna jest, kochani, ta historia. Bardzo piękne jest serce Magdy i jej męża. Bardzo piękne, mam nadzieję, będzie serce wychowane przez nich, Natanaela i drugiego jej synka. Bardzo wam błogosławię. Bardzo was ściskam i bardzo ci, Madziu, dziękuję za tę historię. Kochani, naprawdę nie ma we mnie żadnej potrzeby, żeby to cokolwiek więcej komentować, bo to nie trzeba więcej komentować. Te historie trzeba po prostu usłyszeć. Takie historie zdarzają się często. Znam też oczywiście historie, które kończą się inaczej, to jasne. Gdzie albo dzieciątko było nie mamy, albo mama, albo oboje nie przeżywają. Znam takie historie, gdzie rodzice podejmują decyzję, no niestety usunięciu takiej ciąży. Takie historie nie zawsze kończą się tak cudownie jak tutaj. Tutaj mimo wielu kłopotów, mimo wielu przejść, jest wielkie, cudowne zakończenie, to jasne. Kochani, Pan Bóg z nami jest w tym wszystkim. I tutaj żadne łatwe osądy, żadne łatwe wybory, żadne z góry określone stanowiska jakby nie są odpowiedzią, kochani, nie są. To są rzeczy przetrudne, to są rzeczy niepojęte, to są rzeczy, gdzie tylko Pan Bóg może ludzi poprowadzić. I strasznie trudno jest, kiedy tego Pana Boga nie ma. Strasznie trudno przejść przez to bez Niego. Kochani, nie będę już więcej gadał, bo to niepotrzebne. Pomyślcie o tej historii. Pomyślcie. Podzielcie się tą historią może z innymi. Może znacie kogoś, kto jest w podobnej sytuacji. Może znacie jacyś rodziców, którzy przeżywają właśnie jakiś dramat. Właśnie tego typu dramat. Przekażcie im tę historię. Pokażcie im świadectwo Magdy, jej męża i ich synów. Madziu, nie wiem, czy planujecie jeszcze kolejne dziecko. Życzę wam oczywiście tego jak najbardziej. Chociaż jeżeli będzie dwójka, to oczywiście też super. Ale bądźcie pięknym świadectwem życia rodzinnego, zjednoczonego w Panu Bogu. Bardzo poruszała mnie, Madziu, twoja historia. I bardzo za nią dziękuję. I już kończę po raz kolejny mówić to, że już nie będę więcej nic gadał. Kochani, na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem, pa.